Rozpoczynamy dzisiejszego wieczoru nasze wielkopostne zamyślenia, pewną refleksję nad naszym życiem. Kiedy prowadzę rekolekcje do dzieci, to tłumaczę im, że rekolekcje to taki czas, kiedy się wchodzi na drzewo, żeby zorientować się, gdzie się jest. Bo nieraz możemy zmienić azymut naszego wędrowania duchowego i tego nie zauważyć. To jest największe mistrzostwo szatana, że on tak zmienia ludzi swoimi pokusami, że oni nawet tego nie zauważają. Nieraz po latach dopiero jakiś wstrząs, jakieś otrzeźwienie. Gdzie my jesteśmy? A z pytaniem, gdzie my jesteśmy, wiąże się pytanie, kim my jesteśmy? Wielki Post. Niektórzy uwielbiają ten czas. Atmosfera gorzkich żali, drogi krzyżowej. Pewien wysiłek duchowy, który ich mobilizuje, porządkuje im życie. Są tacy, którzy czekają jak zbawienia już zakończenia Wielkiego Postu, żeby mogli wrócić do swoich ulubionych zajęć, których się niekiedy wyrzekają na czas 40 dni. Wielki Post. Myślę, że nikt z nas nie miałby kłopotów z określeniem, po co ten czas jest, co w tym czasie powinniśmy robić. A więc już te tradycyjne cukierki, czekolady, żeby tego było mniej, żeby nie było wcale. Niektórzy liczą, raz się złamałem, dwa razy się złamałem. Taką kartotekę Wielkiego Postu prowadzą. Mniej telewizji, więcej modlitwy, więcej poświęcenia czasu rodzinie. Po co my to robimy? Gdybyśmy zapytali takiego człowieka, odpowiedziałby, po to, żeby wyćwiczyć w sobie silną wolę i z pomocą Bożą oprzeć się szatanowi, który nas kusi. Żebyśmy zwyciężyli, żebyśmy odnieśli triumf. Jakże radośni bywają ci, którzy przez 40 dni wytrwali. Czyli ascezie od właśnie telewizji, słodyczy, łakoci, picia alkoholu. Jakże szczęśliwi są ci, którzy wytrwali. Może was, drodzy bracia i siostry, zaskoczę, ale w Wielkim Poście chodzi o coś, no prawie zupełnie odwrotnego. Chodzi o to, żebyśmy przegrali. A to trzeba być bardzo pokornym, żeby przegrać. Niektórzy się wściekają i nie chcą. Dla nich post ma czas, kiedy coś buduje, kiedy coś upiększa, udoskonala, ale żeby przegrać? Kiedyś w pewnym zakonie przyszedł zakonnik do przełożonego i mówi, proszę mi pozwolić wstawać o 4 rano na modlitwy przed wszystkimi braćmi, żebym był w toplicy tak samą godzinę. A przełożony pyta, a ty będziesz potrafił wstawać o 4 rano? On mówi, tak, będę potrafił, to ci nie pozwalam. To znaczy, siostry, trzeba zrobić takie postanowienie na Wielki Post, żeby ono nas przerastało, a może nawet nie tyle przerastało, co wykorzystywało nasze siły do końca i żebyśmy poczuli, że tych sił mamy mało. Bo najniebezpieczniejszą rzeczywistością dla człowieka jest rzeczywistość pychy. To jest najniebezpieczniejsze. Jeśli ktoś z Państwa dzielnie idzie przez te 2 tygodnie, 3 tygodnie, i rzeczywiście te słodycze nie istnieją i telewizor wyłączony i pracujecie i modlicie się i mielibyście powiedzieć triumfalnie w Wielkanoc, ja to spełniłem w post wzorcowo. To życzę z całego serca, najedzcie się ptasiego mleczka, słodkich ciastek i powiedzcie, przegrałem. Może to być większy sukces duchowy, o wiele bardziej korzystny dla naszego życia duchowego niż właśnie to, że osiągniemy jakiś sukces. Chciałbym powiedzieć parę słów o pokorze. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział słowa, które do dzisiaj się zastanawiam, czy nie przekroczył tutaj ortodoksji Kościoła. Powiedział tak. Lepiej człowiekowi wpaść w ciężkie grzechy, niż we wszechogarniającą pychę. Lepiej człowiekowi wpaść w ciężkie grzechy, niż we wszechogarniającą pychę. Kiedyś Chrystus pokazał świętemu Atanazemu wszystkie chwyty szatana, jakie zły duch ma na nas przygotowane. Cały arsenał. Jak Atanazy zobaczył te chwyty, sytuacje niebezpieczeństwa, złapał się za głowę i powiedział, Jezu, kto się temu oprze? Kto temu podoła? A Jezus odpowiedział, człowiek pokorny. Tylko człowiek pokorny. I jeszcze jedną rzecz powiedział Fedorowicz, niesamowitą. Z pychy duma i z pychy nieśmiałość. Czy ktoś z Państwa uważa się za człowieka nieśmiałego? Ja to się nie odezwę, ja to nie będę zabierał głosu, ja to sobie tak w końcu usiądę, bo ja jestem taki pokorny. Nie, brachu, jesteś pyszny. Człowiek pyszny wychodzi na ring nawet wtedy, kiedy wie, że może przegrać. Człowiek pyszny wychodzi na ring, wie tylko wtedy, kiedy wie, że wygra. Nie liczy się z porażką. Nie zabiera głosu na tematy, na które nie jest, w których nie jest ekspertem. Człowiek pokorny będzie robił coś może nieudolnie, ale z wolności na Chrystusa. I to się liczy. To się liczy. Wdowi grosz pokonał wszystkie inne monety i datki wtedy składane w świątyni. W Wielkim Poście powinniśmy przypomnieć sobie, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pychy. Kochani, w seminarium takie zdanie powiedział rekolekcjonista do nas. Nie twoje cnoty. Grzechy cię doprowadzą do zbawienia. Grzechy cię doprowadzą do zbawienia. Ja myślę, że się dobrze rozumiemy, bo to brzmi tak. Poznaj cnoty swoich grzechów, słabości. Poznaj słabość swoich cnót. Poznaj słabość, tak zwani ci porządni ludzie. Kto ukamienował Chrystusa? Ukrzyżował Chrystusa? Porządni ludzie. To jest nieprawdopodobne, że Chrystus w środowisku, w którym nie było niewierzących, w Izraelu nie było niewierzących Żydów. Oni wszyscy modlili się, bezdyskusyjnie przyjmowali wszelkie dogmaty. I co im Jezus zarzucał? Co im Jezus zarzucał? Nie macie wiary. Tym, którzy modlili się codziennie wzorcowo, którzy chodzili do świątyni, do synagogi wzorcowo, im zarzucał słabość wiary. Po co Wielki Post, po co ten czas? Żebyśmy docenili nasze upadki, chociaż trzeba z nich rzeczywiście szybko wstawać. Żebyśmy docenili nasze upadki i odpowiednio je wykorzystali. Odpowiednio je wykorzystali. Drodzy bracia i siostry, wzorem mocy duchowej jest oczywiście Pan Jezus. Ciekawa myśl taka, może uznacie, że ją też za taką ciekawą i pożyteczną dla siebie. Kiedy Judasz zwątpił w Jezusa? Kiedy Judasz zwątpił w Jezusa? Jak zobaczył, jak on obmywa apostołom nogi. Judasz widział Mesjasza jako rycerza z zbroją, z mieczem, z wojskami. A Jezus, przepraszam Państwa, klęczy na kolanach, przepasany jakimś ręcznikiem i obmywa brudne nogi apostołom. To jest Mesjasz? To jest wódz? To jest siła? To jest potęga? Baba, a niech Mesjasz. A jednak to była potęga. Największa potęga, jaka istnieje na świecie? Czysta miłość. O Chrystusie mówili, co to za jakaś nowa nauka z mocą. Kim On jest? Co za jakaś nauka z mocą? Pamiętacie tę piękną scenę już w Ogrójcu? Jezus zaraz będzie pojmany i zapytał, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. I oni się wszyscy poprzewracali. Drodzy Państwo, wiecie, dlaczego my się często kłócimy w rodzinach? Te kłótnie trwają nieraz całymi godzinami, całymi dniami. Wiecie dlaczego? Wytłumaczył mi to kiedyś pewien bokser, który powiedział, bójka będzie trwała długo, jak się ludzie nie potrafią bić. Umiesz się bić, ale nie na pięści. Na siłę wewnętrzną. Chrystus miał taką siłę wewnętrzną, że od słowa żołnierze się poprzewracali. Pamiętam kiedyś, jeden ksiądz prowadził rekolekcję do gimnazjalistów i w pewnym momencie stracił kontrolę nad grupą. Zaczęli rozmawiać, śmiać się. On próbował tak dowcipnie, panowie, dajcie spokój, wróćmy do rekolekcji, gadają. Więc mówi, to coś zagramy sobie na gitarze, zaśpiewamy. Zaśpiewali, ale gadają dalej. No to mówi, jeszcze wam dowcip powiem jeden fajny kościelny. Opowiedział, uśmiechnęli się i gadają. I widzi, że nie ma koncepcji już na opanowanie sytuacji. Wtedy wyszedł drugi ksiądz z zakrystii, podszedł do mikrofonu i powiedział, drodzy chłopcy i dziewczęta, nie rozmawiajcie. I stała się taka cisza. Patrzę na niego, przecież on powiedział to samo, co ja mówiłem, identycznie, no w języku polskim. Tylko, że on miał takie coś, czego ja nie mam. Jak będziesz miał takie coś, to powiedz żonie i synowi, jeśli to będzie słuszne, uspokój się, przestań krzyczeć i posłucham. Bo trzeba mieć taką wewnętrzną, Bożą siłę w sobie, której się nic nie oprze. Judasz zgardził Jezusem, kiedy zobaczył, jak on obmywa nogi. Może ktoś i nami zgardzi. Święty Paweł pytał, ilu wśród nas jest dobrze urodzonych, ilu wśród nas wybitnych, Niewielu. Naszą mądrością jest krzyż. Wielu ludzi chce walczyć ze złem. Teraz w Kościele w Polsce zrobiły się modne wspólnoty panów, mężczyzn, którzy spotykają się, żeby rozważać Ewangelię, modlić się, no i być tymi rycerzami Chrystusa, którzy jak gdy trzeba wystąpią do boju i do walki. Jeden z księży powiedział, dobrze będzie, tylko niech pamiętają, że mają wygrywać mocą duchową, nie językiem, nie inteligencją, nie błyskotliwością, a pomocą, mocą duchową. Bo Chrystus nie walczył ze złem. Chrystus nie walczył ze złem. Chrystus przemieniał zło w dobro. Nie walcz ze swoim mężem, z żoną, z dzieckiem, tak żeby, jak to mówimy, zagonić kogoś w kozi róg i powiedzieć, no i co teraz? Kiedyś jesteśmy z wyjścia. Kiedyś na Woli pewien pan, gdy prowadziłem tam rekolekcję, podszedł do mnie po nauce i powiedział, już mi ksiądz udowodnił, że nie jestem chrześcijaninem. I co z tego? I co z tego? Trzeba pójść dalej. Krzyż Chrystusa było to miejsce, gdzie zło przemieniało się w dobro. Te kamienie, które leciały w stronę Zbawiciela, były to najbardziej okrutne kamienie świata. Najbardziej niesprawiedliwe kamienie świata. Chrystus absolutnie na nie nie zasłużył. Ale krew, która wypływała z ran, które te kamienie wywołały, była świętą krwią zbawienia. Zamienić zło w dobro. Przestawić człowieka z opcji niedobrej na tą pełną jasności. Proszę zwrócić uwagę, niektórzy mówią, że święty Paweł się nie nawrócił. Nie nawrócił się. Przed Damaszkiem chciał służyć Bogu, w Trójcy, Bogu Wszechmogącemu i po nawróceniu, tak jak my to nazywamy, dalej chciał służyć Bogu. Tylko mu się koncepcja Boga zmieniła. Wizja Boga. Ale on dalej szedł w tym kierunku. Ja chcę służyć i oddać życie Bogu. On się nie nawrócił. Obyśmy te talenty ludzkie, różnego rodzaju dary, które mają służyć w zamyśle szatańskim złu, obyśmy mieli tak ustawić, by zaczęły służyć dobru. Nie walcz ze złem, tylko zło w dobro przemieniaj. Taka dewiza płynie z krzyża. Chrystus, nieraz mówimy, Boże, nawrócenie, jaka to ciężka i trudna sprawa. Jaka to ciężka i trudna sprawa. Ile to się trzeba namęczyć, żebyśmy nawrócili siebie i innych. Kiedyś Maksymilian Kolbe miał wykład w Niepokalanowie i ktoś mu właśnie to powiedział. Ojcze, ile trzeba trudu, żeby się dostać do nieba? A on odpowiedział, jeszcze więcej trudu trzeba, żeby się dostać do piekła. I ludzie ten trud podejmują, wysilają się, grzech kosztuje, nieraz dużo pieniędzy, zdrowia, szczęścia doczesnego. Drodzy bracia i siostry, przemienić zło w dobro i konsekrować, jakby można było powiedzieć, to, co jest niedobre, na rzeczy, sprawy, które przymnożą chwały Bożej. Pan Bóg z tego, co jest naprawdę po ludzku niedobre, potrafi wydobyć coś bardzo korzystnego. Na warszawskiej Starówce pewien zakonnik głosił Słowo Boże na temat Kaina i Abla. I coś mu się pomyliło, że przez całe pół godziny mówił, że to Abel zabił Kaina. Ten niedobry Abel, morderca tego biednego. Kiedy przyszedł do zakrystii, ojcowie złapali się za głowę i mówią, coś ty opowiadał. Coś ty mówił. On przerażony tym rzeczywiście, że narozrabiał, czekał na jakąś reprymendę. A do zakrystii wszedł mężczyzna, który powiedział, ojcze, to kazanie mnie nawróciło. Ja muszę czytać więcej Biblię. Jestem ignorantem biblijnym. Ja zawsze myślałem, że to Kain zabił Abla. Ojcowie uwierzyli w jego deklarację, że będzie więcej czytał Biblię i już nie wyprowadzali go z błędu. Sam sobie doczyta, to jest zaraz na początku przecież. Drodzy bracia i siostry, zawstydzić kogoś dobrem. Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, pozwól, nastaw mu drugi. Jeśli ktoś ci każe iść 1000 kroków, pójdź 2000. Zawstydź drugiego dobrem i pokorą. Jaki delikatny i subtelny był Jan Paweł II, kiedy ktoś w bezpośredniej rozmowie nawet zachowywał się wobec niego niegrzecznie. Potrafił udać, że czegoś nie widzi, potrafił udać, że jest zainteresowany czymś innym, a taką lekką zniewagę ofiarował na pewno Panu Bogu. Musimy przegrać. Musimy przegrać. Jeszcze dam jeden konkret takiego przegrywania. Pewien święty powiedział, nie mówcie mi o ludziach, którzy nie potrafią śmiać się z siebie. Nie są poważni. To jest bardzo skuteczna Boża metoda, człowieka, uczenia człowieka pokory. Bo popatrzcie, ludzie przychodzą, mówią: Ojcze, daj mi taką pokutę, żeby mnie upokorzyła, żeby mi dobrze dała do wiwatu. Więc niektórzy sobie mówią: proszę sobie samemu wybrać pokutę. Najlepszym sposobem upokarzania jest, kiedy ktoś, kto jest po ludzku patrząc niższego kalibru, mniej ode mnie wykształcony, mniej ode mnie postawiony w społeczeństwie, mniej elokwentny, i on mi zwróci uwagę, a ja go posłucham, nie myśląc sobie, sąd tutaj ma to do gadania. Pamiętam historię pewnego profesora krakowskiego, bardzo srogiego kapłana, który wykładał teologię. I kiedyś, no cóż, ludzka rzecz, coś go rozbolało, poszedł do lekarza. Pan doktor mówi: księdze profesorze, musimy zrobić badania jelit, proszę się przygotować, za 3 dni przyjść. On mówi: przyszedłem, rozebrali mnie jak dziecko, położyli na stole, włożyli tą samą aparaturę wiadomo gdzie. I w trakcie badania pan docent zapytał: księdze profesorze, czy ten przypadek księdza profesora choroby mogliby obejrzeć studenci, bo to jest bardzo interesujący przypadek. Przyszło 30 studentów i studentek, zaglądali w moje jelita i mówili: ale jazz. A ja robiłem się taki mały, Ja, profesor wielki, jak kawałek mięsa, z łaski Bożej, jeszcze może do uratowania. Przypominam sobie swoją historię, kiedy zostałem poproszony przez siostry służebnicę Krzyża, żebym na Piwnej w styczniu, to był 80 rok, pograł trochę na gitarze kolędy. Poszedłem i się tych dzieci przestraszyłem. Panicznie się przestraszyłem. To nie były tacy słuchacze, jak wy jesteście, że siedzicie cichutko. Krzyk, hałas i proszę księdza, niech ksiądz coś gra. Schowałem się za perfekcjonizm muzyczny. Mówię: chwileczkę, muszę nastroić instrument. Ale niech ksiądz coś gra. No momencik, G mi nie stroi. Ale proszę księdza, niech ksiądz coś zagra. I poszedł taki mały chłopiec, Milinek, przekręcił główkę i powiedział do mnie: ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. Wszyscy się śmiali, ja się czułem strasznie głupio, ale dzisiaj bym tego chłopca ucałował, bo mi dał więcej pokory niż rekolekcje ignacjańskie. Nie mówcie mi o ludziach, którzy nie potrafią śmiać się z siebie. Nie są poważni. Jeszcze może mam o biskupie powiem, na pewno słyszeliście, bo to dawna anegdota, jak mu ceremoniarz założył odwrotnie mitrę, że te paski mu spadały na oczy. Ceremoniarz rzucił się z powrotem, żeby to zmienić, ale biskup powiedział: zostaw, niech wszyscy widzą, że mam ceremoniarza idiotę. Drodzy bracia i siostry, w seminarium w ostatki klerycy przygotowują taki kabaret, w którym śmieją się trochę ze swoich przełożonych i profesorów. I profesorowie dzielą się na dwie grupy. Niektórzy są przerażeni, co będzie o mnie, co będzie na mój temat. A niektórzy chodzą i proszą: dajcie o mnie dużo, pośmiejcie się ze mnie dobrze. Ja strasznie lubię, jak kawały na mnie robicie. Jezus nie był śmieszny, chociaż śmiali się z niego, jak z jakiegoś upiora. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy to, co nam Pan Bóg szykuje. On nas bardziej kocha, niż my siebie kochamy. A Jego opatrzność, no cóż, kiedyś przygotowywaliśmy procesję Bożego Ciała, i z żołnierzami, policjantami w kurii określaliśmy tam trasę, warunki przejścia. I ktoś powiedział: ciekawe, czy będzie pogoda jutro, bo Boże Ciało różnie bywa. A taki stary, emerytowany oficer mówi: nie martwmy się, Pan Bóg starszy człowiek, wie co robi. Nie martwcie się, wróble mają to, piękne ptaki mają barwy niesamowite. Rośliny są przybrane w liści i kwiaty. Nie martwcie się. Pan Bóg o nas nie zapomniał. Pan Bóg pamięta. Tylko On często rozwiąże sytuację w sposób, w którym się zupełnie nie spodziewamy. Pamiętaj, wszystko ci się zawali. Wszystko będzie już skończone. Lekarz powie, że nowotwór jest nie do cofnięcia. Narzeczony ci powie, że nie chce cię znać. Z rodzicami się zetniesz. I wszystko skończone. I wtedy wkroczy Chrystus z niesamowitym rozwiązaniem. Bo pamiętaj, Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno i zawsze zdąży. Może pozwolę sobie, żebyśmy właśnie radośnie przeżywali tę Eucharystię i to spotkanie wielkopostne, jeszcze jedną anegdotę, bardzo mądrą, moim zdaniem. Pewne małżeństwo 60-letnie bardzo pięknie przeżywało swój związek i Pan Bóg posłał anioła na jubileusz, żeby ich uhonorować. Bo anioł mówi: pięknie się Panu Bogu podobacie. Co chcecie na 30-lecie swojego małżeństwa. Ta pani mówi, chciałbym podróż dookoła świata. Anioł wyjął gotowe bilety, rezerwacje. Dla pana też już mam wszystko wypełnione. A on mówi, a ja nie chcę dookoła świata jechać. A co pan chce? Chciałbym mieć 30 lat młodszą żonę. Wtedy anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Jak się modlisz do Pana Boga, to nie dyktuj mu za dużo szczegółów. On starszy człowiek, wie co robi. Amen.